Śniadanie polityków.
Dzień dobry Państwu, Krzysztof Świątek. Czy kamienie milowe określone przez Komisję Europejską jako warunki zatwierdzenia kolejnych transz planu odbudowy to kamienie młyńskie dla państwa polskiego? I czy polityk kupujący obligacje skarbowe godny jest nagany czy pochwały? Między innymi te pytania postawię gościom śniadania w Radiu Gdańsk, a są nimi pani poseł Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska. Dzień dobry pani poseł.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora.
Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie.
Marek Rutka, poseł Nowej Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
I Tadeusz Cymański, poseł Solidarnej Polski.
Witam serdecznie, witam.
Szanowni państwo, zacznę jednak od głośnej wypowiedzi z ubiegłego tygodnia Donalda Tuska, który powiedział o tym, że część ukraińskiego zboża, która ma być transferowana, Polska ma pomagać w tym transferze Ukrainie, tak żeby to zboże dotarło między innymi do krajów Afryki Północnej, czyli odbiorców, tradycyjnych odbiorców tego zboża ukraińskiego, że część tego zboża może pozostać w naszym kraju, taniej może być sprzedawana i to będzie ze szkodą dla polskich rolników. Do tej wypowiedzi odniósł się w świeżo opublikowanym wywiadzie w Gazecie Polskiej Codziennie wicepremier Jarosław Kaczyński i powiedział tak, cytuję: nie zaskakuje mnie to, zawsze gdy w grę wchodzi żywotny interes Polski, Donald Tusk jest przeciw. Bardzo często wówczas jego punkt widzenia jest zbieżny z rosyjską propagandą. Tak jest i tym razem. Ważne jednak, by nasi rolnicy wiedzieli, że to zboże nie jest dla nich żadnym zagrożeniem. Jego odbiorcy są w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Koniec cytatu. To pytanie do pani poseł Małgorzaty Chmiel. Czy na jakich podstawach Donald Tusk w takim razie sformułował tego typu poważne ostrzeżenie wobec polskich rolników? No i jak pani odbiera jednak no, taki dosyć stanowczy, jednoznaczny dementi wicepremiera Kaczyńskiego, no jednak oskarżenie wobec Donalda Tuska?
Panie redaktorze, to trochę nie było dokładnie tak, jak pan powiedział. Było to przypuszczenie ze strony pana Tuska, że może się taka sytuacja pojawić, że te transporty zboża będą do nas docierały i w sposób naturalny im krótsza droga transportu, tym więcej można zarobić na sprzedaży tego zboża. W związku z tym nic dziwnego, że Ukraińcy chcieliby jak najszybciej pozbyć się jego, czyli w Polsce. Co może zagrozić cenom naszych polskich rolnikom.
Ale się tylko cieszę, polityk powinien chyba opierać się na faktach, a nie na przypuszczeniach.
Panie redaktorze, jeżeli mogę skończyć. Jeżeli tak samo, nie na faktach, tylko na przypuszczeniach, opar się pan Kaczyński, bo nie ma nigdzie tego zapisanego, że te transporty tylko tranzytem przejeżdżają przez Polskę, a jadą dalej do Niemiec, do Francji, do innych krajów, gdzie będą transportowane czy drogą morską do Afryki. Tak samo i tu są przypuszczenia. Nie wiadomo, jak te transporty zboża będą przebiegały, bo to do końca nie jest dopracowane, ale bardzo się cieszę, że pan Kaczyński zapewnił nas, że te transporty będą dalej biegły, a nie będą tylko do Polski.
A nie niepokoi pani to, że ta wypowiedź Donalda Tuska, jak pani mówi, oparta na przypuszczeniach, została już zacytowana przez główną rosyjską agencję. Ktoś powie informacyjną, ktoś inny dezinformacyjną RIA Nowosti.
Proszę pana, bardziej mnie niepokoi to, że rosyjskie agencje cytują pana Kaczyńskiego, jego wypowiedź o tym, że NATO powinno być na Ukrainie, że powinny być siły i wszystkie inne wypowiedzi to są dużo bardziej dla nas szkodliwe.
Poseł Janusz Śniadek, pani poseł Chmiel mówi, że to są przypuszczenia także, jeżeli chodzi o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który no, stwierdza tutaj stanowczo w Gazecie Polskiej Codziennie, że to zboże trafi do krajów Afryki Północnej na Bliskim Wschodzie. To w takim razie jest zagrożenie dla polskich rolników, czy nie?
Nie ma takich intencji. Tu przyznam, z dużym takim niesmakiem słucham pani poseł Chmiel, która no po prostu kręci w tym wszystkim. I to, co mówi, jej znajomość tego, co donoszą...
Panie pośle, trochę grzeczniej proszę. Proszę trochę grzeczniej, dobrze?
Na nawzajem.
Znowu pan zaczyna.
Więc te spekulacje i przypuszczenia tak naprawdę godzą w to, co jest dzisiaj najbardziej żywotnym interesem Polski, to jest zaufanie między Polską a Ukrainą. Więc tutaj w takim duchu polityki trochę niemieckiej kanclerza Scholza, który w gruncie rzeczy tylko pozoruje pomoc Ukrainie, a w gruncie rzeczy kibicuje Rosji, żeby jak najszybciej ta wojna się skończyła, żeby Niemcy z powrotem mogły robić interesy z Rosją. I tutaj niestety ta wypowiedź Donalda Tuska wpisuje się w tą intencję skłócenia Polski, polskiego społeczeństwa, polskich rolników z Ukrainą i z tą chęcią niesienia pomocy przez Polskę, umożliwienia. A tak naprawdę to jest przeciwstawienie się groźbie fali głodu w państwach Afryki Północnej i nie tylko, ponieważ jak wiemy, no, ogromne ilości zboża z Ukrainy było właśnie eksportowane, dostarczane do tamtych krajów i brak będzie źródłem ogromnych dramatów społecznych, więc...
No najpewniej będzie źródłem tutaj kolejnego kryzysu migracyjnego, no bo można się spodziewać, że już pod taką presją głodu te społeczności po prostu ruszą falowo w kierunku krajów południowej Europy.
To wydawałoby się być oczywistym i wydawałoby się, że ktoś taki jak Donald Tusk jest wystarczająco doświadczony, inteligentny, żeby takich skutków swojej wypowiedzi się spodziewać, a pomimo to je popełnia, więc ja tutaj nie szukałbym jakiejś przypadkowej, niechcącej popełnionej niezręczności, tylko świadomej, zamierzonej polityki. I tutaj słowa premiera Kaczyńskiego są w najwyższym stopniu usprawiedliwione, nawet powiedziałbym, że bardzo łagodne.
Pan poseł...
Dzień stracony, widzę.
Będzie także o premierze Morawieckim, ale to za moment, wobec zarzutów, które formułuje z kolei Platforma Obywatelska. Ale to za moment. To jeszcze poseł Marek Rutka, Nowa Lewica. Czy dostrzega pan to zagrożenie, o którym też mówił tutaj Janusz Śniadek, że może być, jeżeli to zboże, jeżeli te transporty nie dotrą do krajów chociażby Afryki Północnej, mamy gotowy i to potężny kryzys migracyjny. Czy pan dostrzega to zagrożenie, jak pan patrzy w ogóle też na tą wypowiedź?
No, to jest kilka kwestii. Po pierwsze, Putin wykorzystuje żywność jako broń. Jak widać, te postępy w wojnie z Ukrainą, te militarne, nie są zadowalające z jego punktu widzenia. I żywność wykorzystuje właśnie jako broń, w szczególności w stosunku do tych biedniejszych państw, przede wszystkim z Afryki Północnej. I to jest realna groźba. Ukraina ma wielki problem, ponieważ port w Odessie jest zablokowany, jest zaminowany i z ukraińskich magazynów nie można wywieźć ponad 70 milionów ton zbóż. Jeśli te zboża nie zostaną wywiezione, to nie dość, że one zostaną w dużej mierze zmarnowane, chociaż Rosjanie już też rozgrabują to zboże, ono może zostać po prostu zmarnowane, a kraje północnej Afryki może czekać klęska głodu, a to z kolei przełoży się, czy może się przełożyć na kolejną katastrofę humanitarną, czyli po prostu mieszkańcy północnej Afryki będą szturmowali granice Unii Europejskiej. I to jest to wielkie zagrożenie. Polska w tym momencie stara się pomóc Ukrainie wywieźć to zboże, które jest zmagazynowane w szczególności na zachodniej Ukrainie, do portów trójmiejskich. To nie jest prosta logistycznie operacja, ponieważ jest też różnica szerokości torów i nie ma terminali, które są przystosowane do eksportu zbóż w takiej ilości, jakiej by się chciało. Ja nie widzę absolutnie żadnego zagrożenia dla polskich rolników. Ja raczej widzę pewnego rodzaju szansę w ustabilizowaniu rynku wewnętrznego w Polsce, bo nie ma co ukrywać. I dane Głównego Urzędu Statystycznego są jednoznaczne i mówią, że wzrost cen żywności kwiecień do kwietnia, czyli kwiecień 2021 do kwietnia 2022, ten wzrost cen w Polsce wynosił 12,4%. W związku z tym bardziej chodzi o ustabilizowanie cen, aby one nie rosły, natomiast absolutnie nie ma żadnego zagrożenia, aby ceny zbóż w skupie chociażby w Polsce spadały. Przypomnieć trzeba też, że Rosja niestety ma bardzo taką niechlubną kartę, to bardzo delikatne określenie, ponieważ Stalin, ale no jest można powiedzieć w jakiejś mierze kontynuatorem jego zbrodniczej polityki w latach 1931-32 chciał zagłodzić Ukrainę i wywołał głód, czyli Hołodomor. To jest jedna z największych klęsk i zbrodni, jakie zostały dokonane na narodzie ukraińskim, i wówczas zmarło około 3 milionów Ukraińców, z czego 20 tysięcy Polaków. O tym trzeba pamiętać i te zbrodnicze narzędzia, jakie stosował Stalin, jak widać, to samo chce robić i robi już Putin.
O tym trzeba pamiętać, wielki Hołodomor. Tadeusz Cymański, poseł Solidarnej Polski. Czy stoimy wobec kolejnego kryzysu migracyjnego? Czy o to może chodzić też Putinowi? Tak sugeruje Jarosław Kaczyński w tym wywiadzie, że no, żywność jest bronią bezpośrednią w czasie tej wojny, ale chodzi także o wywołanie kryzysu migracyjnego. No jak z kolei pan patrzy, no, tutaj pani poseł mówi, że Donald Tusk opierał się na przypuszczeniach, nie na faktach, no więc że Jarosław Kaczyński także
tak
opiera się na przypuszczeniach. To już dopowiedziałem, tak. Poseł Cymański.
Dobrze.
No mam nadzieję, że to nie wyrafinowane było ze strony Donalda Tuska, że tylko przysłowiowo chlapnął, ale niestety jest podejrzenie, że robi to z rozmysłem, bo to nie jest pierwsza kontrowersyjna wypowiedź. I od tej klasy polityka, no człowieka, który jest niewątpliwie liderem całego obozu opozycyjnego, należałoby się oczekiwać więcej uczciwości, no i niestety też wiedzy. Tu pan poseł Rutka słusznie podkreślił, no, że trzeba mieć wyjątkowo brak wyobraźni i wiedzy i odrobiny najmniejszego zaufania do Polaków, żeby w naszym kraju, który przyjął miliony, otworzył serca, otworzył domy, daliśmy naprawdę przykład dla świata, i to kraj, który jeszcze nie jest bogaty, co budzi też różne rozliczne polemiki w kraju, ogromny wysiłek również finansowy, że w takim kraju mogłoby dojść do przechwycenia, do jednak wejścia w interesy wobec milionów ludzi, którym głodzi głód w Afryce. To jest niepojęte. Przecież tu nie chodzi o ukradziony czy przejęty jeden wagon, czy nawet 100. Mówi się, że tu chodzi o 1,5 miliona i jest wielki wysiłek logistyczny. Zdementował jakiekolwiek wątpliwości w tej sprawie co do ceny zboża wicepremier Kowalczyk. Natomiast bierność Zachodu, bo Polsce potrzeba w tej chwili, tutaj zwrócił uwagę poseł kolejny raz słusznie, że to jest problem logistyczny. Nam różne parametry torów powodują, że nam potrzeba przede wszystkim taboru, czyli wagonów do przewozu tego zboża oraz urządzeń przeładunkowych, a więc techniczne problemy są istotne. A Polska dała przykład i mogą się zdarzyć w każdym narodzie ludzie nieuczciwi, ale taka wypowiedź jest nieodpowiedzialna. Niestety, myślę, że to jest no, przykre powiedzieć. A co do pani poseł, no tylko współczuję, bo my też mamy czasami problemy, bo wypowiedzi są różne, zwłaszcza jeżeli chodzi o liderów, i wtedy tłumaczenie jego jest wyjątkowo niewygodne.
Ja nie mam żadnego problemu z tłumaczeniem pana Tuska, bo nie powiedział nic złego, tak.
No złego może nie, ale sędzią nie będę ja ani pani, także tylko słuchacze. Słuchacze Radia Gdańsk ocenią, czy to była wypowiedź odpowiedzialna.
Panie pośle, dobrze pan wie, że dzień bez Tuska, dzień stracony dla waszej stacji, więc ja
pani
to wszystko
poseł,
rozumiem.
Polityka, polityką interes polityczny to jedno, natomiast chodzi o rzeczywiście, czy to jest wypowiedź odpowiedzialna w sytuacji, kiedy cały świat wszędzie patrzy, jest wojna na Ukrainie. No więc takie pytanie, jątrzenie i rzucanie takich podejrzeń.
Nikt nie jątrzył.
Wypowiedź była jątrząca, bo powiedzenie straszenie rolników, że mogą ceny ceny mogą spaść. To jest ignorancja raz, a drugie jest nieuczciwe normalnie. Pani naprawdę w to wierzy, że
to nie było
straszenie,
to była odpowiedź właśnie na wątpliwości rolników, którzy się do niego z tym zwracali. To było zupełnie inaczej. W związku z tym wyraził takie przypuszczenie, że trzeba to rozeznać, dlatego że żeby nie było takiej sytuacji, to nie było w ten sposób, jak tutaj panowie próbują przedstawić.
Tak jak powiedział...
Kończę
Tadeusz Cymański i zmieniamy temat.
Jestem politykiem mniejszego formatu niż Donald Tusk, zdecydowanie mniejszego, ale doświadczenie mam podobne, jak nie większe, bo tyle wiele w polityce jestem.
A miał pan takie sygnały od rolników, czy tylko Donald Tusk?
I powiem jedno, elementarz polityczny. W takich sytuacjach jak obecna, wypowiedzi powinny być uspokajające. Oczywiście, można zrobić wszystko.
Ale to
wszystko
mówi pan o panu Kaczyńskim, tak? Jak pojechał na Ukrainę i mówił o NATO, tak?
A panie pośle, ale jest pytanie, czy pan miał... Czy pan poseł Cymański...
Kończę,
zmienimy temat, tylko pan poseł Cymański, czy jako parlamentarzysta, bo do pana też mogli się zwracać rolnicy, zwracali się czy nie?
Ja uważam, że rolnicy, większość rolników ma wiedzę i wie dobrze, że my się obawiamy wysokich cen zboża, które będą rzucać na rynek wewnętrzny, bo na świecie decydują jednak globalne procesy. To jest problem zboża na świecie w ogóle. Ukraina jest wielkim producentem i stąd jest problem. Natomiast przypuszczenie, że w Polsce można by spadek cen, to jest w ogóle ignorancja, no przede wszystkim.
Szanowni Państwo, w takim razie zmieniamy temat, też temat nośny i głośny, sprawa kamieni milowych, czy w ogóle, czyli takich warunków do zatwierdzenia kolejnych transz planu odbudowy. Te kamienie milowe wyznaczone wobec wszystkich krajów Unii Europejskiej, no ale pytanie, jak będą te poszczególne kraje rozliczane. Także Sejm odrzucił w ubiegłym tygodniu poprawki senackie do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Te poprawki szły właściwie dalej niż oczekiwania szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, bo między innymi te poprawki przewidywały zakaz orzekania dla dotychczasowych sędziów Izby Dyscyplinarnej bez możliwości przejścia w stan spoczynku. No ale tu pytania się rodzą, dwa przynajmniej. To pytanie do pani poseł Chmiel. Dlaczego w Sejmie właśnie forsowaliście te poprawki idące dalej niż oczekiwania Komisji Europejskiej? Dlaczego Rafał Trzaskowski mówił na przykład o tym, że powinny być kolejne warunki? No i czy te kamienie milowe to szansa czy zagrożenie?
Zakaz orzekania, proszę pana, to było jak najbardziej zgodne z kamieniami milowymi, dlatego że to się odnosiło, może pan nie wie, do KRS-u.
Ale tego nie oczekiwała państwo, Ursula von der Leyen. Ona oczekiwała rewizji przez nową Izbę Spraw sędziów odsuniętych od orzekania. To jest co innego.
Oczekiwała spełnienia trzech warunków. Likwidacja Izby Dyscyplinarnej, o czym de facto zdecydował o tym w lipcu 2021 TSUE. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwa, przywrócenie zawieszonych sędziów. Przywrócenie zawieszonych sędziów, drugi. I trzecie, KRS, odpolitycznienie KRS-u. I to
czyli nie było tam zakazu orzekania.
Podstawowe warunki. No to jest, jeżeli odpolitycznienie KRS-u, czyli zakaz orzekania przez sędziów, którzy zostali wybrani niezgodnie z prawem przez neo-KRS. No to jest zakaz orzekania, to jest jedno i to samo.
No te poprawki
panie
szły dalej. Nawet pani wskazała te warunki. Ursuli von der Leyen.
Mówię o poprawkach. Senat przyspieszy swoje posiedzenie w związku z przyjazdem pani Ursuli von der Leyen. Mało tego, posłowie PiS głosowali za tymi poprawkami, a potem w Sejmie kilka dni później wyjechała pani przewodnicząca, a oni wszystkie je wyrzucili, które mogłyby, to są poprawki, które mogłyby
pani przewodnicząca określiła warunki, których oczekuje.
Zawsze określała je od samego początku.
No teraz skonkretyzowała w wypowiedziach publicznych, zresztą pani przytoczyła.
W związku z tym, jeżeli... Nie chcę pana redaktora przekrzykiwać, dobrze, bo nie brzmi to. Ustawa prezydenta Dudy nie ma więc wartości dla Komisji Europejskiej teraz po wyrzuceniu tych wszystkich poprawek, choć premier zaklina rzeczywistość, mówiąc o terminie wypłaty pieniędzy. Nie będzie tych pieniędzy, jeżeli nie wypełnili te trzy rzeczy. I Ziobro rządzi, panem
czytając ustawę, to są spełnione te warunki.
I władza jest ważniejsza od pieniędzy dla Polaków. I rząd nie chce, żeby te pieniądze trafiły do Polaków. Szanowny panie, jeszcze jest przywrócenie zawieszonych sędziów. Jak można w sposób tak cyniczny przywrócony został pan sędzia Juszczyszyn, po czym został wysłany do odległego sądu zupełnie innego, a potem wysłany na emeryturę. To jest przywrócenie do orzekania. Chyba to jest po prostu oszustwo. Szanowni państwo, jeszcze chciałam dodać, codziennie za tą Izbę Dyscyplinarną tracimy 1 milion złotych dziennie, kary są naliczane. Wczoraj te kary przekroczyły już 1 miliard. W naszej tak ciężkiej sytuacji finansowej, gdzie Polacy ledwo wiążą koniec z końcem. Takie pieniądze, żeby ta władza wyrzucała do kosza tylko po to, żeby utrzymać władzę. Tylko i wyłącznie. Bo to...
To zaraz się odniesie pan...
Morawieckiego doprowadziła do tego, że pieniądze w ramach Krajowego Planu Odbudowy dotąd nie dostaliśmy. Jeszcze
pani poseł, to zaraz się odniesie Janusz Śniadek, ale ja chciałem zapytać o coś innego jeszcze, bo jest rezolucja Parlamentu Europejskiego wzywająca Radę Unii Europejskiej, by nie zatwierdzała polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Europosłowie Platformy się wstrzymują. No, powinniście być chyba przeciwko takiej rezolucji.
Tak.
No to jesteście za tym, żeby te pieniądze, w tym dotacje bezzwrotne, wpłynęły do Polski, czy nie?
Jesteśmy za tym, żeby wpłynęły i żeby rząd wreszcie zrozumiał,
to że musi być przeciw tej rezolucji.
Bo musi być przestrzegane prawo w Polsce, dlatego że jesteśmy członkami Unii Europejskiej i Unia Europejska ma pewne podstawowe zasady, którymi się wszystkie kraje zgodziły, bo podpisały dobrowolnie, zgodziły się respektować nadrzędne sprawy. I jedną z największych nadrzędnych wartości Unii Europejskiej jest przestrzegania prawa i praworządności, ponieważ
no, jeśli by tak iść w kierunku prawa, to Komisja Europejska nie powinna w ogóle wtrącać się w polski wymiar sprawiedliwości. Janusz Śniadek odpowie na argumenty teraz pani poseł.
Jeżeli nie ma trójpodziału władzy, to powinna się wtrącać.
Nie ma trójpodziału władzy, mówi pani poseł.
Tak, nie ma.
Teraz Janusz Śniadek odpowie, panie pośle, to może pan odpowie przede wszystkim, bo to jest bardzo poważny zarzut pani poseł Chmiel, że nie ma w Polsce trójpodziału władzy.
I nie ma praworządności. W ogóle jak słucham tych zarzutów, mówi pani poseł, że sędziowie KRS-u wybrani są bezprawnie. Jaki sąd? Jaki sąd?
Tak, przez polityków, orzekł, tak.
Że to, jaki sąd orzekł?
Nie zgodnie z konstytucją naszą.
Sąd jątrzącej i skutającej ludzi pani Chmiel w tej chwili i Platformy, która robi wszystko, żeby skłócić ludzi. To jest absolutnie wyssane z palca, nieprawda. Zresztą dlaczego powstał ten Krajowy Plan Odbudowy? Ponieważ Unia Europejska utworzyła fundusz, który miał służyć leczeniu, naprawy wychodzenia z kryzysu po koronawirusie państw europejskich. I teraz co się nagle okazuje? Że zaczyna się stawiać jakieś ultimata, warunki, wymuszając pewne decyzje polityczne, narzucając Polsce jakieś rzeczy, wykorzystując te środki. To jest tak, jakby lekarz w szpitalu odmawiał pacjentowi terapii, podawania lekarstw, bo mu się jego szlafrok nie podoba, czy twarz. I dopóki tego nie zmienisz, to ja ci nie podam lekarstwa. To jest coś tak obrzydliwego, nieetycznego, że w ogóle w głowie się nie mieści.
No ale polski rząd podpisał umowę z Komisją Europejską.
W Polsce znajdują się ludzie, tacy jak pani Chmiel, którzy, ja odwołam się, czy przywołam tu słowa z preambuły Konstytucji 3 maja, wolni od hańbiącej, obcej przemocy nakazów, ceniąc nad życie i nad swoją egzystencję polityczną. Niniejszą konstytucję uchwalamy. patrząc z tego punktu widzenia tamtych słów, tamtych stwierdzeń i wartości, to można powiedzieć, że dzisiaj ludzie, posłowie, którzy działają wbrew interesom Polski, łamiąc choćby tamte kryteria, kanony zapisane w Konstytucji, to są renegaci dzisiaj, działają przeciwko
Panie interesom pośle, ale Polski. Wracając do...
Chciałbym się odnieść, panie redaktorze, bo pan poseł kilka razy do mnie.
To bardzo jednym krótko, proszę, ad vocem krótko.
Pani dyrektor do mnie tutaj stawia zarzuty, oskarżenia pod adresem obecnego rządu wyssane z palca. Nie macie najmniejszego pomysłu na Polskę, jak działać dla jej dobra Polski, tylko szkodzicie. Kij w tryby, próbujecie nas skłócać z Ukrainą, kwestionujecie legalność władzy sądowniczej w Polsce, która jest absolutnie nie do podważenia. Owszem, prowadzone były żmudnie negocjacje, bardzo delikatne. Wydawało się, że zbudowano pewien kompromis, ale oczywiście platforma, której jedyną szansą jest skłócenie, przeszkodzenie temu, oczywiście musi sypać piach w tryby i robić wszystko, korzystać ze swoich wszystkich kontaktów międzynarodowych, żeby to blokować. Żeby
to krótki ad vocem pani poseł Chmiel. Krótki ad vocem poseł Chmiel.
Nie, dobrze, nie chcę do tego wszystkiego już się odnosić, bo to naprawdę słuchacze sami ocenią, co pan poseł mówił. Natomiast chciałabym jedną rzecz sprostować, którą pan nieprawdę powiedział. Szanowny panie, nie jest to warunek, który stawia nagle teraz Unia Europejska, jeśli chodzi o przestrzeganie praworządności. Proszę nie kłamać tutaj słuchaczom, tylko to jest warunek, który był stawiany od samego początku przy rozmowach o pieniądzach z KPO i na który to warunek zgodził się premier Morawiecki i to podpisał. Dziękuję.
Ale mówi pani teraz o którym warunku? Dotyczącym reformy sądownictwa?
O uzależnieniu. Mówię o uzależnieniu. Nie chcę krzyczeć. Mówię, pyta się, pan chce odpowiedzieć. Dobrze, panie redaktorze? Mówię o uzależnieniu pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy od wypłacenia ich od przestrzegania praworządności.
Dobrze. Mogę?
W takim razie teraz ktoś się zgłasza?
Pan Szymański.
Pan poseł Cymański się zgłasza, proszę.
Żeby zamęt w głowach słuchaczy jakoś opanować, proponuję proste, konkretne pytanie. Kawa na ławę, no nie czarujmy. Mamy konkretną ustawę przyjętą w Sejmie i będzie podpisana przez prezydenta. Pytanie jest do uczestników naszej debaty. Czy Unia Europejska, Komisja Europejska powinna przekazać w Polsce środki w tym kształcie ustawy, czy nie? Ja mówię tak. A co mówi pani poseł?
Ja uważam, że pieniądze jak najszybciej się chwileczkę. Tak. Co to znaczy konkretnie?
Bo mamy konkretną ustawę.
Tak.
Mamy konkretną ustawę.
Dobrze, ale ta ustawa nic nie zmienia. To jest tylko...
Zmienia, ona spełnia warunki.
Czyli pani mówi nie.
To jest tylko nie. Ale mogę odpowiedzieć?
Proszę bardzo. Tak.
Chciałabym odpowiedzieć nie krzycząc, dobrze? Bo ta ustawa, która została przegłosowana po odrzuceniu wszystkich naszych poprawek, które by dawały szansę na to, żeby były pieniądze wypłacane, ta ustawa, która teraz przeszła i czeka na podpis pana prezydenta o Sądzie Najwyższym, jest tylko pudrowaniem tego wszystkiego, ponieważ jeden przykład. Izbę dyscyplinarną zamienia...
Dobrze, odpowiedź na pytanie.
Mogę powiedzieć? Na przykład Izbę dyscyplinarną ta ustawa zamienia na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. A w tym i nic się kompletnie nie zmienia. Unii Europejskiej.
To jest pani interpretacja, tylko pani sama przywołała trzy warunki. Teraz chciałbym jedno zdanie powiedzieć. Szanowni państwo, teraz ja bym chciał jedno zdanie do pani poseł. Pani poseł przywołała trzy warunki określone przez szefową Komisji Europejskiej, Ursulę von der Leyen. Te warunki tą ustawą są spełnione, takie są fakty. I teraz pan
nie.
poseł zapytał...
No jak tak, pani... Izby,
no jest zlikwidowana.
Nie, no jest została zamieniona
zaraz, pani
na...
Ale
została, no została zlikwidowana, będzie nowa izba, nowe zasady wyłaniania sędziów, nowe zasady funkcjonowania Izby Odpowiedzialności nie, Zawodowej. Izba Dyscyplinarna ale, została KRS, zlikwidowana, no takie KRS? Są fakty. A
nie,
KRS, o KRS-ie nic nie mówiła pani Ursula von der Leyen. Oczekiwała
no
reformy... Pani
nie.
poseł, pani przytoczyła KRS sama trzy warunki. No trudno o faktach z panią dyskutować. Pani przywołała trzy warunki Ursuli von der Leyen, a teraz pani wchodzi w interpretację, bo pani uważa, że to jest tylko zamiana
nie,
Izby Dyscyplinarnej
KRS?
W inną izbę.
No dobrze, ale pani redaktorze...
O KRS-ie nie ma w ogóle mowy. Pan poseł Cymański.
Przywrócenie sędziów? Już, gdzie? Nie
już
ma
mówię,
pan.
A propos
przywrócenie
sędziów?
Sędziów? Gdzie ma pan KRS
nie, no,
politycznie?
Ja
ale nie ma pan
to...
tego zrobionego.
Poseł
ale
Cymański.
Panie redaktorze, pani Ursula von der Leyen przyjęła do wiadomości i powiedziała publicznie, że wykonanie tej ustawy, czyli rzeczywiście utworzenie tej izby, danie możliwości odwołania się od ówczesnych, wcześniejszych werdyktów, to wszystko jest napisane precyzyjnie. Ona, jeżeli to będzie spełnione, uzna za wypełnione. Ale Platforma w swoim...
Do tego nawiązuje.
Dokładnie. Ale nie zostało zrobione.
Ale to pani poseł tak uważa, dobrze.
Pani poseł, pani poseł
nie,
tak uważa, ja. Ale jest inaczej
nie
uważasz,
ja. Nie
ale
ja,
inaczej uważa szefowa Komisji Europejskiej
politycy.
Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen uważa, że warunki
panie,
tą ustawą są spełnione.
Ale panie
teraz Marek Krótka.
Ale panie, no. panie, panie, panie z redaktorem prowadzącym
i
chciałem postawić pytanie.
Pani wykrzykuje, że nam się pieniądze nie należą.
Nie, powiedziałam odwrotnie. Niech pan nie kłamie.
Dobrze, pan poseł Cymański, rozumiem...
Już panie, ale naprawdę, niech pan to...
Szanowni państwo, ale nierównocześnie, nierównocześnie, bo wtedy... Szanowni państwo, nierównocześnie, bo wtedy słuchacze mają kakofonię i do niczego nie zmierzamy.
Ja odpowiadając na pytanie pani poseł, powiem jedną kwestię. Podział władzy. Więc chcę zauważyć, że Senat w swojej poprawce zażądał, uwaga, aby wszyscy sędziowie, którzy byli w Izbie Dyscyplinarnej, zostali przywróceni na stanowiska z automatu. I to jest prawda, takie jest ich stanowisko. Tymczasem elementarna zasada mówi, że wyroków sądowych się nie naprawia ustawodawczą władzą, tylko sądowniczą. I dlatego Unia Europejska lepiej rozumie praworządność niż Platforma i zgodziła się na to, żeby wszyscy sędziowie, pan Juszczyszyn również i pan Tuleja i po kolei pan Żurek, wszyscy sędziowie mogli się do tej nowej izby zwrócić i te wyroki zweryfikować.
I tego oczekiwała Ursula von der Leyen. Zresztą publicznie o tym mówiła.
Ale
i teraz, panie
tak,
pośle...
To, I to jest przykład teraz, właśnie niedopuszczalnych ingerencji.
Panie pośle, ja też muszę dbać jako prowadzący tak. o równowagę tak. wypowiedzi, a poseł Marek Rutka tak. z Nowej Lewicy cierpliwie czekał.
Cieszę,
i w tym momencie
cieszę,
pytanie, tak. panie pośle, tylko pytanie. Jedno to, które postawił poseł Cymański, czy w związku z tym Polska powinna otrzymać pierwszą transzę w nawiązaniu do wypowiedzi Ursuli von der Leyen. I drugie pytanie, dlaczego
tak,
europoseł Lewicy Robert Biedroń głosuje za tym, żeby Rada Unii Europejskiej nie zatwierdzała polskiego KPO?
No, z całym szacunkiem, panie redaktorze, ale to nie my będziemy decydowali, czy te pieniądze, które się Polsce jak najbardziej należą i są bardzo potrzebne, bo to prawda, że ten fundusz został stworzony po to, aby wspomóc gospodarki krajów europejskich po pandemii COVID-19. Ale ja posłużę się cytatem wypowiedzi pani Ursuli von der Leyen. Zanim zostaną dokonane jakiekolwiek wypłaty z funduszu odbudowy, Polska musi dowieść, że wypełniła kamienie milowe. Komisja nie zaakceptuje żadnego krajowego planu odbudowy, jeśli nie będzie przekonana, że spełnia ona wszystkie kryteria oceny. I
ale Tadeusz Cymański cytował inną wypowiedź Ursuli von der Leyen, w której te warunki określiła jako spełnione tą ustawą. No to już nie nawiązujmy do wcześniejszej wypowiedzi.
Nie, tego nie powiedziała. Nie
ponieważ
powiedziała.
Mówiła to
no, dyskutujemy o faktach,
które było w Sejmie, a głosowanie odrzuciło poprawki Senatu. I reforma powinna spełnić trzy kryteria. I to jest jasno powiedziane. Izba Dyscyplinarna musi zostać zlikwidowana. System dyscyplinowania sędziów musi zostać sformułowany tak, by zapewniał niezależność oceny sędziów. I to jest chyba najważniejszy punkt. I sędziowie usunięci przez Izbę Dyscyplinarną muszą mieć możliwość powrotu do orzekania.
No i to wszystko jest przewidziane w tej ustawie, prawda?
Cała, ale nie w takiej formie, jaką pan prezydent w tej chwili mówi, że podpisze, ponieważ jak powiedziałem, poprawki Senatu, które były w duchu właśnie spełnienia tych trzech kryteriów, zostały odrzucone, ponieważ
w duchu chyba tych, najważniejszy nie, no, element... To nie chodzi o ducha tych przepisów, tylko o literę prawa. No, jest litera prawa spełniona, takie są fakty.
Każdy, kto uczył się prawa, to wie, że jest coś takiego także jak tak zwany duch ustawy, czyli co ustawodawca miał na myśli. I tutaj ten cały tak zwany system reformy, czy plany reformy sądownictwa autorstwa ministra Ziobro, on wywraca nasz porządek konstytucyjny, ponieważ wprowadza jakieś szczeble pośrednie w systemie sądownictwa. No za chwilę będziemy mieli Izbę Dyscyplinarną kolejarzy, listonoszy, nauczycieli. Nie, no są sądy powszechne i wprowadzenie jakiejś izby, która ma dyscyplinować sędziów. Ja nie mówię, że w sądownictwie wszystko jest dobrze. Nie, bo pan minister Ziobro sprawił, że dzisiaj postępowania sądowe toczą się przynajmniej o 5 miesięcy dłużej niż przed tak zwaną reformą. W związku z tym to jest raczej
tak, ale to jest temat inny, nie temat zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy. Rozumiem, że pan usprawiedliwia pan europosła Roberta Biedronia. Pan by w Parlamencie Europejskim zrobił tak samo i głosował za rezolucją wzywającą do niezatwierdzania polskiego KPO.
Ja jestem żeby porządek konstytucyjny w Polsce był przestrzegany. I żeby żaden minister nie wywracał go do góry nogami i nie tworzył jakiś szczebli pośrednich, bo przypomnę, w Konstytucji jest napisane, że jest władza ustawodawcza, sądownicza.
Słusznie zrobił Robert Biedroń.
Uciekajmy od pytania, uruchomić czy nie.
Żaden minister nie jest upoważniony do tego, aby budować czwartą władzę. Naprawdę żaden.
Czyli powinny być, panie pośle, uruchomione pieniądze teraz czy nie? Podpisaniu przez prezydenta tej ustawy.
Tak jest. I weźcie
w życie. Ja jestem za tym, żeby pieniądze do Polski trafiły. A jedynym hamulcowym jest minister Ziobro. To jest
A Robert Biedroń słusznie zrobił, czy nie?
Robert Biedroń zagłosował tak, jak nakazuje mu to, co jest napisane w polskiej konstytucji. Po prostu.
Czy pan by tak samo zagłosował w Parlamencie Europejskim za tą rezolucją?
Nie jestem w Parlamencie Europejskim, jestem w Parlamencie Polskim i głosowałem tak, aby te pieniądze do Polski trafiły.
Panie proszę, to pan boi się otwartych deklaracji politycznych, nie, jak rozumiem. No to nie, no bo albo się pan zgadza, albo pan się zgadza.
Ja jestem Parlamentu. Ja jestem...
No ale jesteście w tym samym ugrupowaniu w nowej lidze. Pytam pana, czy pan usprawiedliwia to głosowanie Roberta Biedronia, czy uważa pan, że znaczy pan zrobiłby inaczej w Parlamencie Europejskim?
Jak powiedziałem, jestem w Parlamencie Polskim, a pana Roberta Biedronia trzeba by się zapytać.
Słuchacze Radia Gdańsk ocenią także tę odpowiedź.
Nie zamierzam nikogo tłumaczyć i wyjaśnić, co miał na myśli.
Słuchacze w takim razie ocenią. W takim razie kolejny temat też zapowiedziany. Zarzuty wobec premiera Mateusza Morawieckiego, że wydał 4 600 000 zł na zakup obligacji. Jak mówił Donald Tusk, skutecznie znalazł sposób, jak nie stracić, a właściwie zarobić na drożyźnie. Koniec cytatu. I tutaj mam pytanie do pani poseł Chmiel. To nie jest jedyny polityk Koalicji Obywatelskiej, który formułuje zarzut wobec Donalda Tuska. Na czym właściwie polega ta przewina? No premier sam zachęca obywateli, by kupowali obligacje. Jak sprawdzono, Katarzyna Lubnauer w oświadczeniu majątkowym ma też zakup obligacji na kwotę blisko 2 000 000 zł. To chodzi o pożyczanie własnemu państwu pieniędzy tak, żeby państwo też mogło spełniać różnego rodzaju potrzeby. Zresztą jak się popatrzy na dług publiczny Japonii w relacji do PKB, do PKB, to on oscyluje wokół 260%, ale rząd emituje obligacje i właściciel blisko połowy długu Japonii jest Bank Japonii i obywatele Japonii. To chyba dobrze, żeby państwo, w tym wypadku polskie, było zadłużone u swoich obywateli, a nie w międzynarodowych instytucjach finansowych. Pani poseł Małgorzata Chmiel.
Oczywiście, że tak. I oczywiście, że nie ma nic złego w tym, że ktoś kupuje obligacje Skarbu Państwa. To tylko będzie działanie, jeżeli będzie w większej ilości będziemy kupować, antyinflacyjne i może nam pomóc jak najbardziej. Natomiast do pana wypowiedzi odnosząc się, rzeczywiście nakłaniał pan premier, ale w 2017-2018 pytanie jest, czy premier miał dostęp i dlaczego przez tyle lat, jak wiemy z oświadczeń majątkowych, niepublikowanych, nie kupował obligacji skarbowych. Przypomnę, to kupił obligacje skarbowe indeksowane inflacją, czyli im większa inflacja, tym większy zysk pana premiera.
Czy te obligacje są otwarte dla zakupu dla wszystkich obywateli? Czy to są jakieś inkluzywne, ekskluzywne, przepraszam?
Nie,
czy to są
nie.
otwarte obligacje
nie,
dla...
No
to
mówię,
dla... Czyli każdy
kupić.
Mógłby zakupić, tak jak pani poseł Lubnauer.
Ale
pani
ja
poseł Lubnauer
nie...
też zakupiła.
Panie redaktorze, na samym początku powiedziałam, że nic złego nie ma w zakupie inflacji. Tylko pytanie
obligacji.
Jest, czy obligacji, przepraszam. I jeżeli pan by mi dał skończyć, bo chciałabym w skrócie powiedzieć. Przypominam, że jeszcze raz podkreślam, że te obligacje, które kupił pan premier, ten rodzaj obligacji, to są indeksowane inflacją. Czyli im większa inflacja, tym większy zarobek pana premiera. Pytanie jest, czy premier miał dostęp do szczególnych informacji z Narodowego Banku Polskiego i na przykład w listopadzie, jak wiemy już z dokumentów i z publikacji, w listopadzie władze amerykańskie powiedziały o wybuchu wojny na Ukrainie, co jest oczywiste, że spowoduje w najbliższym czasie również wielką inflację. I teraz pytanie, kiedy pan premier kupił te obligacje? Nie chce tego ujawnić.
Pani poseł,
dlaczego tylko... nie chce powiedzieć? Dlaczego nie chce powiedzieć? Bo problem jest, kiedy kupił te obligacje i ile ich kupił.
Pani poseł, tylko informacje, analizy Narodowego Banku Polskiego są dostępne są dostępne publicznie.
Dobrze,
mało tego,
listopadzie,
prezes Glapiński ma konferencję
jeszcze,
półtora godziny, na których tłumaczy, jaka czeka nas przyszłość. Tak, tylko jeszcze, żeby pozostali zdążyli, to dwa zdania.
W listopadzie sprzedał również działkę. I dopuścił do tego premier Morawiecki, że pan Glapiński nas wtedy, w tym samym czasie, kiedy kupował te obligacje, prawdopodobnie. Pan Glapiński, nie chce ujawnić premier, co to jest, żeby w rządzie, szef rządu jakiegoś kraju nie chciał ujawnić, gdzie kupił prawie 5 milionów obligacji. To jest po prostu wstyd. W każdym razie dopuścił do sytuacji,
teraz
że pan Glapiński w tym samym czasie okłamywał Polaków, że zero inflacji, że nie będzie i że to jest, kiedy Czesi podnosili stopę procentową, mówił, że to jest szkolny błąd. W związku z tym 2 miliony Polaków kupiło...
Nie można mówić o okłamywaniu, dlatego że ekonomia nie jest nauką ścisłą, tylko nauką społeczną i też mówił o przypuszczeniach, to słowo, którego pani użyła. I teraz pan poseł Śniadek.
Teraz nie mają z czego
tak, żeby pozostali zdążyli. Poseł Janusz Śniadek. Po minucie wszyscy. Poseł Śniadek.
Nie wiem, czy uda mi się przedrzeć przez te wykrzykiwania pani poseł. Myślę, że te konfabulacje są przede wszystkim pewną projekcją świadomości, spojrzenia na rzeczywistość posłów Platformy. Premier kupił normalnie dostępne obligacje z oferty publicznej, co miał absolutnie święte prawo zrobić, tak jak każdy inny, tak jak pani Lubnauer. I teraz budowanie wokół tego jakichś teorii spiskowych, to świadczy właśnie tylko o absolutnie skrajnie złej woli, żeby tylko szkodzić premierowi, żeby tylko szkodzić Polsce, żeby nawet za cenę, nie wiem, zaszkodzenia, zachwiania Polską walczyć o władzę. I prawdę powiedziawszy, to wy zaakceptujecie dopiero ten projekt KPO i te kamienie milowe, jak tam będzie zapisane, kto ma w Polsce sprawować władzę, czy dzisiejsza opozycja. Dopóki tego nie będzie tam zapisanego, to nie spoczniecie, żeby to storpedować.
Poseł Rutka teraz. Poseł Rutka, Nowa Lewica.
Prawda.
Myślę, że zakup obligacji nie jest największym problemem. Pan premier zrobił to, jak sądzę, legalnie, o ile nie miał oczywiście żadnych informacji takich, które są zastrzeżone tylko i wyłącznie dla niego, ale większym problemem jest to, że dokonał rozdzielności majątkowej ze swoją żoną. Dziennikarze Wirtualnej Polski szacują, że majątek państwa Morawieckich wynosi około 40 milionów złotych. Jest ustawa z 2019 roku, która mówi o tym, że majątek małżonków, także polityków, powinien być jawny. I tą ustawę prezydent Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego właśnie po to, żeby ona nie weszła w życie i aby majątek polityków...
30 sekund.
Nie był jawny.
Ja, Tadeusz Cymański, 30 sekund.
Nie mam żadnej rozdzielności majątkowej, nie mam się czego wstydzić.
Tadeusz Cymański?
Najwyraźniej tak.
Już, Arabowie mówią, że jest takie powiedzenie, że prawda jest najsłodszym owocem na drzewie milczenia. W tym krzyku, w tym ujadaniu, w tych wrzaskach tej prawdy nie ma. A po programie proponuję słuchaczom Radia Gdańsk, żeby sobie otworzyli komputery i sprawdzili, kto kłamał, a kto mówił prawdę. Przede wszystkim obligacje nie zabezpieczają i nie dają zysków. Jedynie powodują, że mniej tracimy, bo przy inflacji kilkunastoprocentowej obligacje na 5-8% nie dają rekompensaty. To jest pierwsza podstawowa prawda. A powiedzenie jest takie, jak jest pies, to się kij znajdzie. I na Morawieckiego polujecie z wieszonym językiem i oczywiście, że Tusk jest atakowany.
Bardzo dziękuję,
polityka.
Musimy kończyć. Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska, Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, Marek Rutka,
dziękuję
Nowa Lewica, Tadeusz Cymański, Solidarna
bardzo.
Polska. Dziękuję, dobrego tygodnia. Dziękujemy. Krzysztof Świątek, do usłyszenia.
Śniadanie polityków.